audycję zrealizowano w ramach projektu Kielecki Uniwersytet Ludowy imienia Andrzeja Kadłubka. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030.
W roku 1944, w momencie kiedy zaczęła zbliżać się Armia Czerwona do ziem polskich, zostają zdobyte przyczółki Baranowsko-Sandomierski, Warecko-Magnuszewski, zaczyna dojrzewać nasz kraj i Armia Krajowa, która przygotowywała się na tą chwilę w zasadzie od początku swojego istnienia do ogólnonarodowego powstania przeciwko okupantowi. Wchodzi w życie plan Burza, czyli plan, kiedy to Armia Krajowa ma wystąpić otwarcie przeciwko Niemcom, ma wyprzeć ich z kraju i przed nadchodzącą Armią Czerwoną ma rozpocząć działania jako gospodarz tego terenu, jako prawowity właściciel reprezentujący rząd polski na emigracji w Londynie. Takie założenia planu miały również swoją część militarną, czyli Armia Krajowa na okupowanych ziemiach polskich była zakonspirowana, ale przygotowana do organizacji w jednostki wojskowe, które miałyby odzwierciedlenie w jednostkach, jakie bazowały na tych terenach przed 1939 rokiem. Czyli jeżeli w danym mieście dana dywizja miała swój punkt zborny, to Armia Krajowa też przyjmowała nazwę tej dywizji czy tego pułku. I tak było również na ziemi świętokrzyskiej. W 1944 roku, gdy ofensywa radziecka zbliżyła się do ziem polskich i w lipcu 1944 roku wkroczyła na ziemię polskie, rozpoczyna się akcja formowania jednostek Armii Krajowej już poza konspiracją, czyli one wychodzą w pole do otwartej walki z Niemcami. Na ziemi świętokrzyskiej jest początkowo formowany Kielecki Korpus Armii Krajowej, który składa się z dwóch dywizji. Z dywizji drugiej, druga dywizja piechoty Legionów Armii Krajowej Pogoń i z dywizji siódmej, która ma kryptonim Orzeł i ona ma, jakby jest tworzona w okręgu częstochowskim. Te dwie jednostki tworzą Kielecki Korpus Armii Krajowej, który zaraz po sformowaniu jest skierowany do walki na pomoc walczącej w Warszawie, bo jak pamiętamy, 1 sierpnia 1944 roku wybucha w Warszawie powstanie. Jest to też element planu Burza, no ale ponieważ walki od razu zaczynają się bardzo niekorzystnie układać, więc następuje konieczność skierowania oddziałów Armii Krajowej z innych terenów na pomoc walczącej stolicy. I taki marsz z ziemi świętokrzyskiej ma miejsce. Na początku sierpnia oddziały ruszają w kierunku północnym, dochodzą do lasów przysuskich, tam następuje koncentracja Korpusu Kieleckiego. On liczy około 6,5 tysiąca żołnierzy i kierują się na północ w stronę stolicy. Niestety Niemcy dokładnie wiedzieli, co się dzieje na zapleczu frontu, śledzili marsz tej formacji i przygotowali bardzo mocną obronę na linii rzeki Pilicy w okolicach Grójca i Nowego Miasta nad Pilicą. I tutaj, gdy podchodzą jednostki Armii Krajowej pod rzekę Pilicę, stwierdzają, że nie dadzą rady sforsować tej bariery, nie dadzą rady przebić się przez Pilicę, tym bardziej, że za Pilicą już nie było dużych kompleksów leśnych. Tam już były tereny rolnicze, odkryte i ta formacja po prostu nie da rady dotrzeć do Warszawy po otwartym terenie, zostanie zniszczona po drodze. Dlatego dowództwo Armii Krajowej decyduje się rozwiązać korpus i skierować poszczególne jednostki do samodzielnej walki na zapleczu wroga. Siódma dywizja kieruje się w Lasy Włoszczowskie, natomiast druga dywizja piechoty Legionów wraca na Kielecczyznę, a dokładnie w okolice Kielc, ponieważ takim celem zastępczym, który miał być propagandowo wykorzystany, miało być zdobycie miasta Kielce właśnie przez tą dywizję drugą. Dywizja Armii Krajowej, druga dywizja Armii Krajowej ma liczebność wtedy około 3 tysięcy żołnierzy i rozpoczyna walkę na Kielecczyźnie. Tu należy zaznaczyć, że w skład tej formacji wchodziły najlepsze oddziały i najbardziej znane oddziały partyzanckie, jakie na Kielecczyźnie działały w czasie okupacji. Zarówno w składzie dywizji walczy zgrupowanie Armii Krajowej Ponury Nurt, także oddział partyzancki działający na ziemi sandomierskiej Jędrusie, również bardzo znany, bardzo, bardzo popularny wśród Polaków oddział. Działa oddział Wybranieckich Mariana Sołtysiaka Barabasza, który działał w okolicach Daleszyc. Też bardzo znany, bardzo aktywnie tutaj występujący oddział partyzancki. I mamy oczywiście formację Antoniego Hedy, pseudonim Szary, który działał na północy województwa, w powiecie starachowickim, w okolicach Iłży, Starachowic, Skarżyska. Tutaj dość mocno akcentował swoją obecność. Te wszystkie oddziały, bardzo bitne, bardzo bojowe, wchodzą w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej i oni razem toczą boje przez 3 miesiące na ziemi świętokrzyskiej. Formacja ta nigdy nie przegrała żadnej walki i nigdy nie dała się rozbić w boju. To, co czyni ją wyjątkowo wojskowo dobrze zorganizowaną. No, zasługa tutaj kadry dowódczej, między innymi dowódcy dywizji, pułkownika Antoniego Żółkiewskiego, pseudonim Lin, który to potrafił zapanować nad bardzo różnymi oddziałami wojskowymi z różnych terenów, z różną historią bojową, umiał ich scalić, umiał ich zorganizować w dużą jednostkę, która bardzo karnie, bardzo sprawnie dokonywała przemarszów, czy ustawiała się do boju zgodnie z rozkazami, co powodowało, że wojskom niemieckim nigdy nie udało się jej osaczyć, okrążyć, rozbić na mniejsze części. Zawsze występowała zwarcie. Próba zdobycia Kielc niestety nie udała się, dlatego że formacja Armii Krajowej była zbyt nieliczna, żeby zdobyć tak duże miasto z licznym, silnym garnizonem wojskowym. W trakcie obchodzenia miasta Kielce Niemcy zorganizowali obławę, chcieli rozbić dywizję w boju otwartym. Żołnierze Armii Krajowej przyjęli wyzwanie, do starcia doszło pod Szewcami, gdzie właśnie główny impet uderzenia niemieckiego został skierowany na oddziały Antoniego Hedy, Szarego. I ten dowódca doskonale sobie poradził, niszcząc w zasadzie nacierających żołnierzy w walce bezpośredniej, powodując ogromne straty wśród Niemców, no i odstąpienie wroga. Wróg, przerażony takim oporem żołnierzy Armii Krajowej, wycofał się i pozwoliło to dywizji przejść później w lasy włoszczowskie, gdzie toczyła dywizja dalsze walki aż do października 1944 roku, kiedy nadszedł rozkaz rozwiązania jednostki, ponieważ zbliżała się zima, front ustabilizował się i niestety nie było szansy na to, żeby tak duża jednostka utrzymała się w terenie wobec nadchodzącej zimy i wobec braku sensu strategicznego, ponieważ ideą było to, że Rosjanie ruszą dalej, front będzie się przesuwał i Armia Krajowa będzie występować jako gospodarz terenu, wobec tego, że front się zatrzymał na linii rzeki Wisły i do stycznia 1945 roku nie ruszył się z tego miejsca, to sens działania tak dużej jednostki na zapleczu frontu ginął już, tracił po prostu znaczenie i trzeba było jednostkę rozwiązać. Oddziały, które wchodziły w skład drugiej dywizji piechoty Legionów Armii Krajowej, one oczywiście nie zaprzestały działalności w mniejszych grupach, kontynuowały walkę, aczkolwiek zima temu nie sprzyjała, a gwałtowna ofensywa styczniowa wojsk sowieckich w zasadzie sparaliżowała działalność Armii Krajowej, dlatego że tak szybkie postępy, w tak niekorzystnych warunkach, postępy bojowe Armii Czerwonej uniemożliwiały powtórzenie planu burza. Raz, że działo się to w zimie, kiedy partyzanci, nie można było się tak szybko i łatwo skoncentrować jak latem. Dwa, błyskawiczne ataki pancerne powodowały, że zanim partyzanci zareagowali, to Armia Czerwona już była daleko w przodzie i ziemie polskie już były tak naprawdę zajęte przez czerwonoarmistów. Niemożność wprowadzenia w życie planu Burza spowodowała, że komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, rozwiązał tą formację swoim rozkazem i tak naprawdę zostawił żołnierzom Armii Krajowej wolną rękę. Ale tej wolnej ręki nie zostawili jej Sowieci. Za frontem na ziemię polskie wkroczyły formacje NKWD, czyli Policji, Tajnej Policji Bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, których zadaniem w pierwszej kolejności było wychwytywanie oficerów i żołnierzy Armii Krajowej jako szczególnie niebezpiecznych dla nadchodzącej nowej władzy, która była sformowana w Moskwie, tak zwanej władzy ludowej. Te akcje represyjne miały bardzo masowy charakter. Żołnierzy Armii Krajowej aresztowano, wywożono na Syberię, często mordowano, często więziono, na miejscu przesłuchiwano, próbowano wydobyć informacje o kolejnych ukrywających się towarzyszach broni. Taka sytuacja miała miejsce też w Kielcach. NKWD, gdy wkroczyło na ziemię świętokrzyską, natychmiast aresztowało większość dowódców, kadry dowódczej, żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej, między innymi pułkownika Żółkiewskiego, i osadzili ich w więzieniu w Kielcach. Przez następne pół roku trwały śledztwa, które miały na celu wydobycie jak największej ilości informacji od aresztowanych żołnierzy, aby umożliwić aresztowania kolejnych. Pamiętajmy, że udało się Sowietom aresztować około 500 żołnierzy Armii Krajowej, a jak wiemy, dywizja była dużo liczniejsza. Im zależało, żeby schwytać kolejnych. Poza tym część oddziałów została w lesie. Z wiosną aktywność tych oddziałów się zwiększyła, zwłaszcza bardzo aktywny był oddział Antoniego Hedy, pseudonim Szary, który działał właśnie w lasach w okolicach Starachowic, Skarżyska i był solą wokół jakby władz bezpieczeństwa sowieckich i ludowych. Dlatego starano się zdobyć jak najwięcej informacji, żeby ten oddział rozbić. W momencie, kiedy trwały śledztwa w więzieniu kieleckim latem 1945 roku i zaczęły one przybierać coraz bardziej brutalną formę, żołnierze byli bardzo mocno bici, katowani, torturowani, te informacje zaczynają docierać do oddziału leśnego Antoniego Hedy i on podejmuje decyzję o rozbiciu więzienia w Kielcach. Ta akcja ma miejsce 5 sierpnia 1945 roku, kiedy Antoni Heda wykonuje pozorowaną zasadzkę na trasie Kielce-Radom. Ma to na celu wywabienie garnizonu sowieckiego z Kielc, żeby gdy okrężną drogą oddziały Armii Krajowej wkroczą do Kielc, żeby tam było jak najmniej sowieckich żołnierzy. I ten plan się udaje. Sowieci wyjeżdżają na miejsce domniemanej zasadzki, a w tym czasie partyzanci wkraczają do miasta, atakują więzienie. Służba więzienna nie chce oddać kluczy, dochodzi do walki, która przeciąga się, trwa długo. Konieczne jest wysadzenie bramy więziennej ładunkami wybuchowymi. Ponieważ nie udało się odzyskać kluczy, więc drzwi do cel również muszą partyzanci wysadzać ładunkami wybuchowymi. Tych ładunków niestety zabraknie, ponieważ dużo trzeba było zużyć na wysadzenie bramy. Dwie ostatnie cele nie udało się oswobodzić więźniów z tych cel. W sumie jednak według różnych danych, ale takich najbardziej wiarygodnych, udało się uwolnić około 400 żołnierzy Armii Krajowej, w tym pułkownika Żółkiewskiego, który niedługo później umiera na zawał serca. Przeżycia ostatnich dni i wzruszenie, jakiego doznał po tym, że jego własni żołnierze przyszli go oswobodzić i dokonali takiej akcji, po prostu było tak duże, że jego serce nie wytrzymało, ale umarł wolny na ramionach swoich żołnierzy. Antoni Heda po tej akcji postanawia wycofać się z konspiracji. Wiedział, że za taką akcję będzie ścigany przez Służbę Bezpieczeństwa, przez NKWD, przez Ludowy Urząd Bezpieczeństwa, dlatego zaciera za sobą ślady, ucieka w Polskę, ukrywa się, zmienia nazwisko. ale wywiadowcy UB tropią go i udaje im się go aresztować na Pomorzu, gdzie się ukrywał. Nie wiadomo, dlaczego Służba Bezpieczeństwa nie skazała Antoniego Hedy na śmierć, nie został zamordowany, został osadzony w więzieniu, ale darowano mu życie. Mimo to nie miał lekko w powojennej Polsce. Bardzo, bardzo ciężko mu się żyło z tą łatką żołnierza Armii Krajowej, ale niezłomne serce w Antonim Hedzie biło cały czas i gdy w latach 80. pojawia się Solidarność, jest jednym z pierwszych, który wstępuje w jej szeregi, oczywiście swoim nazwiskiem, swoją kartą żołnierza, patrioty, jakby firmuje ten ruch, jest jednym z ważniejszych działaczy i to też pokazuje, jak pewne koło historii się zamknęło, że tutaj żołnierz Armii Krajowej, później represjonowany w czasach Polski Ludowej, gdy przychodzi o walkę o wolność, natychmiast staje w pierwszym szeregu, mimo że już jest starszym człowiekiem, schorowanym, mającym swoje lata i jako taki aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości. Po odzyskaniu niepodległości Antoni Heda uzyskuje stopień generała z rąk prezydenta Rzeczypospolitej i dalej bardzo aktywnie działa politycznie i społecznie. Gdy Antoni Heda umiera, w Sejmie Rzeczpospolitej ogłoszona jest minuta ciszy. Wszyscy posłowie uczcili tę chwilę minutą ciszy, uczcili naprawdę wielkiego człowieka, bohatera, który do samego końca był niezłomnym żołnierzem walczącym o wolność Polski.